Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Maryja. Premier Beata Szydło spotkała się w poniedziałek z szefami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Tematem rozmów była ocena stanu bezpieczeństwa w Polsce, między innymi w związku z zamachami terrorystycznymi w Paryżu. Wśród uczestników spotkania, oprócz komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, był również szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Po spotkaniu premier Beata Szydło poinformowała, że Polacy mogą się czuć bezpieczni, ale to nie zwalnia rządzących z obowiązku, żeby cały czas to bezpieczeństwo monitorować.
Ostatnie wydarzenia i we Francji, ale również i w tej chwili akcje prowadzone w Brukseli na pewno są przez wielu naszych obywateli mocno dyskutowane. Ludzie mają prawo do tego, żeby obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Dlatego będziemy takie spotkania jak to dzisiejsze odbywali bardzo regularnie. Na tym dzisiejszym spotkaniu szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych obywateli zdali raporty. Zostały również wydane konkretne już rekomendacje do podejmowania. Będziemy te spotkania odbywali regularnie. Ja mogę tylko powiedzieć dzisiaj, że Polacy mogą czuć się bezpieczni, biorąc pod uwagę zaangażowanie i pracę naszych służb.
Premier podziękowała jednocześnie funkcjonariuszom, którzy czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. Szefowa polskiego rządu na konferencji prasowej była także pytana o stanowisko w sprawie przyjmowania zaproponowanych kwot uchodźców. Podkreśliła, że Polska będzie przekonywać partnerów z Unii Europejskiej, by usiąść do stołu i ponownie się nad nimi zastanowić. Pierwsze samoloty z Polakami na pokładzie wyleciały w poniedziałek z Ukrainy. Tego samego dnia wylądowały na lotnisku pod Malborkiem. Ze sprowadzonymi do kraju Polakami spotka się premier Beata Szydło. Już wcześniej na konferencji prasowej powiedziała, że bardzo się cieszy na przyjazd naszych rodaków.
Będziemy z panem ministrem za chwilę wyjeżdżać na spotkanie. Przyjeżdżają i będziemy ich witać. Witamy w ojczyźnie. Cieszymy się, że jesteście z nami, że będziecie z nami. Ta ustawa dotycząca repatriantów, chcemy, żeby w ciągu tych najbliższych 100 dni była również w tym pakiecie ustaw.
Do naszego kraju przybędzie łącznie około 190 osób. Są to głównie rodziny z dziećmi, w których co najmniej jedna z osób ma polskie pochodzenie. Są to mieszkańcy okolic Mariupola, ale też Donbasu, którzy nie mieli możliwości przylotu do Polski podczas podobnej akcji ze stycznia bieżącego roku. Repatrianci po wylądowaniu na wojskowym lotnisku pod Malborkiem przeszli kontrolę dokumentów i odprawę celną. Wieczorem zostali przewiezieni do ośrodka Caritas archidiecezji warmińskiej w Rybakach. Polacy z Ukrainy chcą po przyjeździe normalnie żyć i pracować. Liczą w tych pierwszych miesiącach na życzliwość ludzi i pomoc państwa w znalezieniu pracy czy mieszkania. Mówi poseł Michał Dworczyk z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Ponad 1/4, które wyjeżdżają do Polski, to są dzieci, rodziny. To jest po prostu bardzo budujące, że będą mogli rozpocząć nowe, bezpieczne życie w naszej ojczyźnie. Polska jest im to winna. Dobrze, że ten transport, że ma miejsce. Natomiast szkoda, że musieli na niego tak długo czekać, ale najważniejsze, że już dzisiaj będą w ojczyźnie. W pierwszym okresie 6 miesięcy zostaną objęci programem adaptacyjnym. Będą przechodzili intensywne kursy nauki języka polskiego, ponieważ nasi rodacy na wschodzie Ukrainy często słabo posługują się językiem polskim. Wtedy też będą załatwiane różnego rodzaju sprawy formalno-prawne, ponieważ wiemy, że duża część tych osób chce na stałe osiąść w Polsce.
Podczas pierwszej takiej akcji w styczniu bieżącego roku do kraju ewakuowano 178 osób polskiego pochodzenia z terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. PO zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Trybunale, która zakłada wybór 5 nowych sędziów. Autorem ustawy jest Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości i posła PO Borysa Budki, parlament i prezydent wykroczyli poza konstytucyjne umocowanie. Politycy Nowoczesnej zapowiedzieli zaskarżenie 2 ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszej z czerwca, którą przygotowała PO, i drugiej PiSu. Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej, mówił wręcz o pierwszym i drugim rozbiorze. Politycy tego ugrupowania zwrócili się także do prokuratora generalnego, szefa Sądu Najwyższego, a także prezydenta, aby także zdecydowali się na zaskarżenie tych ustaw. Poseł Stanisław Piotrowicz podkreśla, że zamachu dokonano w czerwcu, kiedy dokonano zmian w działalności Trybunału Konstytucyjnego. Parlamentarzysta zwraca uwagę, że wówczas projekt przygotowali sędziowie Trybunału. W tym kontekście mówi, że występuje konflikt interesu, gdyż sędziowie Trybunału będą orzekać o zgodności swoich propozycji z ustawą zasadniczą.
Ten, kto był świadkiem zdarzenia, nie może być tym, który później rozpoznaje sprawę. Tu mamy do czynienia z czymś więcej. Panowie sędziowie Trybunału nie tylko, że byli świadkami, ale byli współtwórcami tego projektu. Nie mają zatem wedle prawa możliwości orzekania w tej sprawie. I tu dochodzimy do istoty rzeczy. Kto dokonał zamachu na Trybunał? Kto spowodował tą sytuację, z której teraz niektórzy zastanawiają się dobrze, no a jak z tego wyjść? Jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest zastosowanie się do reguł, które zostały wprowadzone przez nowelizację przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość.
Poseł dodał, że ustawa PiS-u wraca do rozwiązań z 1997 roku, a do tej pory nikt jej nie kwestionował. Dlatego też brakuje argumentów za niekonstytucyjnością ustawy, dodaje. W ciągu najbliższych 10 dni ma być gotowy poselski projekt ustawy w sprawie 6-latków, zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Szefowa MEN-u spotkała się z inicjatorami akcji Ratuj Maluchy. Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że rodzice będą mieli wybór, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat.
W projekcie ustawy zostanie wyrzucone stygmatyzujące określenie odroczenia, bo w tej chwili to już prawnicy ustalają. Po pierwsze będziemy mówić o powtórnym zapisaniu do klasy pierwszej. Ustalimy też oczywiście, kiedy rodzic będzie musiał podjąć decyzję. Dajemy wolność rodzicom i uznajemy, że zostali oni przymuszeni do tego, żeby takie, a nie inne decyzje podjąć. Szczegóły, jeżeli chodzi o projekt ustawy, już niebawem, bo myślę, że w ciągu najbliższych 10 dni Państwo ten projekt ustawy zobaczą, ponieważ zależy nam, żeby te zmiany weszły w grudniu, będzie to projekt poselski.
Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców dziękowała rodzicom za zaangażowanie w obronę dzieci, a szefowej MEN-u za rozmowy. Podkreśliła, że rodzice od 7 lat zabiegali u poszczególnych ministrów o wysłuchanie i zainteresowanie się sprawą. Bezskutecznie.
Doszło do tego, że spisaliśmy to wszystko po prostu już w książce, dlatego że za długa była ta historia, ale okazało się, że warto było działać. Chciałabym z tego miejsca pogratulować wszystkim rodzicom, którzy przez te ponad 7 lat zaangażowali się w pracę Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Gdyby nie wasze zaangażowanie, gdyby nie te setki tysięcy podpisów pod wnioskami projektem referendum, nie byłoby możliwości, żeby ta sprawa dalej żyła, żeby ta sprawa była dalej ważna dla opinii publicznej i prawdopodobnie nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Jesteśmy grupą społeczników, którzy wreszcie zostali wysłuchani. Mamy teraz okazję przekazywać nasze uwagi, nasze sugestie Ministerstwu Edukacji, które mamy nadzieję będzie uwzględniało, ale widzimy, że jest wola dialogu.
PiS już w kampanii wyborczej podkreślało, że priorytetem będzie zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Resort kultury nie zamierza wprowadzać cenzury. Ingeruje w pokazywanie twardej pornografii na scenie publicznego teatru, powiedział profesor Piotr Gliński. Wicepremier i minister kultury był gościem TVP. Redaktor Karolina Lewicka nie dała dojść do głosu profesorowi Glińskiemu. Przedmiotem rozmowy miała być pornograficzna pseudosztuka, która została wystawiona na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Akt seksualny odegrali zagraniczni aktorzy. Dziennikarka insynuowała, że resort kultury zamierza cenzurować sztukę.
Ingeruje w pokazywanie twardego porno na scenie publicznego teatru. W to ingeruje. Natomiast nie w wypowiedź artystyczną. Gdyby to była wypowiedź artystyczna, do tego służyliby aktorzy. Nie zamierza także dążyć do wprowadzania jakichkolwiek form cenzury. To jest nieprawda.
To naprawdę bardzo nas uspokaja, że nie będzie cenzury prewencyjnej.
Mam nadzieję, ja po to tutaj przyszedłem, żeby uspokoić społeczeństwo, które jest okłamywane.
Decydował o repertuarze.
Okłamywane.
Dziennikarka została zawieszona w obowiązkach prowadzącej program Minęła 20. Wynika z medialnych informacji. A wrocławska policja zatrzymała 20 osób, które protestowały przed gmachem teatru. Osoby wielokrotnie represjonowane za obronę wartości sprzeciwiają się działaniom policji wobec tych osób. Zwróciły się w tej sprawie do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Podkreślają, że prawo złamały osoby wystawiające sztukę, a nie te, które protestowały przeciwko niej. Informacje ze świata. Tak jak Szanghaj jest finansowym sercem Azji, tak Polska może stać się transportowym i logistycznym sercem nowego jedwabnego szlaku, powiedział prezydent Andrzej Duda, który otworzył polsko-chińskie forum gospodarcze. W wystąpieniu transmitowanym przez TVP Info prezydent podkreślał, że Chiny i Polskę łączy już wiele, ale powinno nas łączyć dużo więcej. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie impulsem dla współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej.
Jestem przekonany, że już niedługo prezesi chińskich spółek, chcąc zainwestować w Europie, najpierw pomyślą o Polsce, że w chińskich domach dzieci będą jadły na drugie śniadanie polskie jabłka, że polscy studenci będą dumni z dyplomów uzyskanych na uczelniach w Pekinie czy Wuhan, a z kolei chińscy studenci będą kształcić się w Warszawie czy w Krakowie.
Prezydent Andrzej Duda przebywa z oficjalną wizytą w Chinach. Jutro szef polskiego państwa weźmie udział w inauguracji szczytu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin oraz Forum Gospodarczego 16+1. Prezydent Andrzej Duda zakończy swoją podróż w czwartek. Prezydent Francji rozpoczyna swoją ofensywę dyplomatyczną w celu stworzenia szerokiej koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. 10 dni po zamachach we Francji, do których przyznali się dżihadyści, François Hollande chce przekonać światowe potęgi, by zjednoczyły się w celu zniszczenia tej organizacji terrorystycznej. Jutro Hollande uda się do Waszyngtonu, gdzie ma o tym rozmawiać z prezydentem Barackiem Obamą. W środę w Paryżu przyjmie niemiecką kanclerz Angela Merkel. Pod koniec tygodnia Hollande w Moskwie spotka się z prezydentem Władimirem Putinem. Europoseł Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych, zwraca uwagę, że działania prezydenta Francji podyktowane są jedynie spadkiem jego popularności.
Spotkania prezydenta Hollande'a, czy to z prezydentem Obamą, czy premierem Cameronem, czy z innymi przywódcami światowymi, mają stworzyć wrażenie, że prezydent Francji, wyjątkowo negatywnie oceniany w swoim własnym państwie, coś robi w tym zakresie. W tej chwili mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym we Francji, który przecież nie daje ani żadnych nowych możliwości prawnych dla służb państwa francuskiego, ani też nie pomaga w ujęciu sprawców.
Naloty bombowe na pozycje dżihadystów w Syrii i Iraku przeprowadzają Amerykanie, Rosja, a także Francja. Działania Moskwy budzą jednak kontrowersje. Rosja, pomimo że walczy z terroryzmem, jest posądzana o wspieranie syryjskiego reżimu. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.